Instytut Ordo Iuris zaapelował do premiera Rzeczpospolitej o podjęcie zdecydowanych działań zapobiegających cenzurze w sieci. O tym, jak poważny jest to problem, świadczą ostatnie działania wielkich portali społecznościowych wymierzonych w prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Do korporacji blokujących jego konta Facebooka, Twittera i Instagrama dołączył także YouTube. Jednak, jak wskazuje Instytut Ordo Iuris, ofiarami cenzury w sieci także w Polsce padają m.in. znani publicyści. Co ważne, częściej blokowane są treści o charakterze konserwatywnym, które w żaden sposób nie naruszają polskiego prawa. Takie praktyki mocno ograniczają zagwarantowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej wolność wypowiedzi. W związku z tym Instytut przygotował petycję do premiera. Chodzi o zwiększenie ochrony Polaków przed samowolą medialnych korporacji, mówi Maciej Grajewski, dyrektor Centrum Komunikacji Instytutu Ordo Iuris.
Które, jak pokazała sytuacja w Stanach Zjednoczonych, w sposób dowolny i tak naprawdę niczym nieskrępowany mogą jednej osobie zabraniać, drugiej dozwalać korzystanie z platform społecznościowych. W tym wypadku tutaj należałoby zwrócić szczególną uwagę na fakt, że przykładowo prezydent Donald Trump jest pozbawiony możliwości korzystania z, powiedzmy, z serwisu Twitter czy Facebook. Jednocześnie te same możliwości nadal posiadają dyktatorzy, tacy jak Nicolas Maduro czy też Khamenei. Poza tym te wielkie platformy również zezwalają na pozostawanie tam treści gloryfikujących komunizm, obrażających m.in. papieża świętego Jana Pawła II. W związku z powyższym zaniepokoiła nas ta sytuacja i wystąpiliśmy z takim apelem.
Nieuprawnione praktyki koncernów medialnych dotknęły też Radio Maryja. YouTube usunął z kanału stacji na przykład kazanie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, w którym prezentował stanowisko Kościoła na temat homoseksualizmu, co uznano za rzekome szerzenie nienawiści. Te przykłady pokazują, że obecne przepisy przeciw cenzurze są niewystarczające, dlatego każdy może na stronie Ordo Iuris podpisać petycję do premiera Rzeczpospolitej w sprawie nowych regulacji. Wiceminister Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki mówi, że postawa rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wynika z rozwiązań ustawy o szkolnictwie wyższym. Profesor Zbigniew Gaciąg oświadczył wczoraj, że nie ustąpi ze swojej funkcji mimo skandalu związanego ze szczepieniami poza kolejnością. O rezygnację apelował do niego minister zdrowia, któremu podlegają uniwersytety medyczne. Dziś do apelu dołączył też resort edukacji i nauki. Wiceminister Włodzimierz Bernacki zwraca uwagę, że w tej sprawie problemem jest nie tylko postawa profesora Gaciąga, ale także sytuacja, w której rektor uczelni utrzymującej się ze środków publicznych może nie ponosić konsekwencji swoich działań.
Wielokrotnie krytykowałem te rozwiązania prawne, które powodują, że rektor posiada władzę absolutną. Z jednej strony rektor może właściwie podejmować wszelkie możliwe działania dyscyplinujące wobec pracowników uczelni. Natomiast w momencie, gdy rektor nie dopełni jakichkolwiek czy to formalności, czy działań, które są wymuszane niejako przez kodeks etyki, no to okazuje się, że wobec rektora nie można zastosować co więcej jakichkolwiek działań. Ja przypomnę, że sama komisja, która miała wybadać tę całą sytuację, została powołana przez pana rektora, składała się z osób Rady Uczelni.
Profesor Gaciąg ocenił, że minister zdrowia manipuluje przekazem medialnym i naciska na uczelnię. Według Adama Niedzielskiego postawa rektora to brak odwagi cywilnej. Kontrola w WUM-ie wykazała, że z 450 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przeznaczonych dla personelu medycznego tej placówki, blisko 200 dawek przeznaczono dla osób, które nie były jej pracownikami. Wśród zaszczepionych poza kolejnością są m.in. aktorzy, ludzie biznesu oraz celebryci. Po kontroli przeprowadzonej przez NFZ na WUM nałożono 350 tysięcy złotych kary. Senat bez poprawek przyjął tzw. ustawę lokal za grunt, której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów. Nikt nie był przeciw, a jeden z senatorów wstrzymał się od głosu. Nowe przepisy zakładają, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali. Zdaniem projektodawców nowe przepisy wesprą gminy w powiększaniu własnego zasobu mieszkaniowego, mieszkań komunalnych, czynszowych i społecznych. Adresatem tych rozwiązań są głównie małe gminy. Ustawa zakłada, że inwestor będzie mógł wybudować nowy budynek mieszkalny na działce pozyskanej od gminy lub wyremontować budynek już istniejący. To pierwsza z ustaw tworzących tzw. rynkową część pakietu mieszkaniowego, wskazuje wiceminister rozwoju Anna Kornacka.
Nowy program ma być narzędziem niwelującym negatywne skutki pandemii COVID-19 w sferze budownictwa, w tym budownictwa mieszkaniowego. Służy ograniczeniu jednej z podstawowych barier dla realizacji inwestycji, którą jest nieadekwatna do potrzeb rynkowa oferta nieruchomości o potencjale inwestycyjnym. Program zakłada w tym celu szersze zaangażowanie pod zabudowę, w tym zabudowę mieszkaniową nieruchomości publicznych. Program Lokal za grunt opiera się na formule częściowego rozliczenia ceny nabywanej przez inwestora nieruchomości publicznej, gminnej lub pochodzącej z Krajowego Zasobu Nieruchomości, lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi.
Najemcy mieszkań uzyskanych przez gminę w rozliczeniu Lokal za grunt będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Ustawa ma zacząć funkcjonować 1 kwietnia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kolejne środowiska bronią Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie przed desakralizacją. Apel w tej sprawie wystosowało Stowarzyszenie Wiara i Czyn. Kościół, który pełnił funkcję kaplicy Szpitala Uniwersyteckiego, przejęło miasto, co może skutkować jego likwidacją. Władze Krakowa nie zajęły jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Informacje o planach desakralizacji płyną z mediów. Stowarzyszenie Wiara i Czyn w stanowisku podkreśla, że Kościół stanowi ważne miejsce dla wiernych tradycji katolickiej. Organizacja apeluje do decydentów o ocalenie obecnego charakteru i funkcji świątyni. Profesor Piotr Boroń, historyk i wiceprezes stowarzyszenia, wskazał, że za próbą desakralizacji świątyni mogą stać środowiska lewicowe.
Dowiadujemy się, że w związku z przeniesieniem się Szpitala Uniwersyteckiego do Prokocimia ulegnie zmianie przeznaczenie różnych obiektów dotąd zajmowanych przez Szpital Uniwersytecki i wyłania się pytanie, co stanie się ze świątynią. I tu pojawia się bardzo dziwna grupa zainteresowanych krakowian. Nieco poszukiwań w internecie prowadzi to do partii Razem. Grupa ta oczekuje desakralizacji kościoła, zmienienie go wręcz na zasadzie Związku Radzieckiego w jakąś salę koncertową.
Przeciwko likwidacji kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie wystąpiło wiele lokalnych środowisk prawicowych oraz wierni. Świątynia powstała w XVII wieku i ma bardzo bogatą historię. I to były wiadomości w Radiu Maryja.